tego kursu. Będzie to też w pewnym sensie jakieś takie może też podsumowanie tego i też pewne tutaj moje propozycje w tym temacie. I taką pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że chyba pierwsze spotkanie było godność ciała. Ta świadomość tego, że mamy ogromną godność. Po pierwsze jesteśmy stworzeni przez Boga do życia. Potem oczywiście był grzech, upadliśmy, straciliśmy tą godność. Ale jest Jezus, który tą godność nam przywraca. Wszyscy jesteśmy w Kościele, wszyscy jesteśmy ochrzczeni. I na chrzcie zyskaliśmy niesamowitą godność dzieci Bożych. I ta świadomość w nas musi być bardzo mocna, żeby żyć w czystości. Czy my jesteśmy odkupieni krwią cenną, Jezus za nas umarł i mamy życie. W Nim mamy życie, mamy w Nim i jesteśmy powołani też do pewnych rzeczy. I teraz na weekendzie byliśmy w Jamie, że ona tak jechaliśmy sobie pod namiot z jedną córeczką przespać. Akurat był ojciec Jan Góra i właśnie mówił też o godności kobiety. Jak niesamowitą godność ma kobieta. Mówi, dawniej, on jeszcze był tak wychowany, że jak kobieta chodziła do pokoju, to mężczyzna stawał. I wskazywał na Maryję. To jest niesamowita godność kobiety. I to też jest taka świadomość, że kobiety, które nas otaczają, nasze matki, nasze siostry, koleżanki, czy nawet te kobiety, które być może upadły, to naprawdę one mają niesamowitą godność. Co powołane do macierzyństwa, do pielęgnowania życia. Sobą my mężczyźni jesteśmy powołani do ojcostwa. Tak jak akurat to była Ewangelia, że jest tylko jeden ojciec w niebie, ale my właśnie mamy, on jest źródłem życia, ale my mamy jak gdyby tą godność, tą łaskę, że możemy też być ojcami. I mamy tą godność też ojca, przekazywania życia, dzielenia życia. Bycia ojcem, albo jeżeli też jest powołany do bycia ojcem tym cielesnym, i bycia ojcem też duchowym, czyli ten, który daje życie, opiekuje się, troszczy się o życie. No i druga sprawa to jest coś takiego, że niestety jest ktoś, kto tej godności chce nas pozbawić. Szatan, który nienawidzi człowieka, nienawidzi Bożego planu, nienawidzi tego, że my mamy tą godność. I on będzie się sprzeciwiał, będzie wszystko robił, żeby nas tego pozbawić, będzie nas spędzał w nieczystość, bo wtedy jak gdyby my sami nie czujemy własnej godności, inni nas nie szanują. I ważne jest właśnie, żeby jak gdyby zdawać sobie z tego sprawę, że jest ten wróg, który to chyba Andrzej mówił o tym, żeby prowadzić zwycięskie życie, czyli idziemy do Chrystusa i odrzucamy to wszystko, co jest szatana, to co on nam proponuje, no bo to będzie być może pięknie ubrane. Szatan jest bardzo inteligentny, jest bardziej inteligentny od nas, będzie nam to pięknie opakowywał, ale docelowo chce nas po prostu zniewolić. I to widzimy też w świecie, nie? Że ktoś wchodzi w prostytucję, ktoś wchodzi w nieczystość, to jakaś pedofilia czy homoseksualizm, to się gdzieś się degenerują, to widać nawet fizycznie po nich. I ważne jest, żeby właśnie odcinać to wszystko, czyli to wszystko, co nas prowadzi do tego. Czasami jest to trudne, dlatego trzeba stawać w prawdzie, trzeba żyć w prawdzie i właśnie być czujnym, czyli wychwytywać te rzeczy, które nas prowadzą, czy w pracy, czy w wolnym czasie, czy w kulturze, jakie książki czytamy, jakie filmy oglądamy, jaką prasę czytamy, w jakim towarzystwie jesteśmy, w jakie relacje wchodzimy. Z czym się karmię, tym później, tym żyję. Nie dziwmy się, że później wchodzimy w pewne relacje, bo po prostu sami jak gdyby je zapraszamy jak gdyby do nas. Następna sprawa, która wydaje mi się jest bardzo też ważna, to jest to, że gdy już identyfikujemy, że coś się stało, że zgrzeszyliśmy, że weszliśmy w te rewiry, gdzie nie powinniśmy, no to mamy Chrystusa i jak najszybciej wracamy. Nie? Nie zostajemy w tym stanie, nie czekamy aż, nie wiem, będzie lepsze samopoczucie, czy ktoś nam powie, że powinien się wyspowiadać, tylko po prostu sami powinniśmy mieć w sobie takie doświadczenie, że szybko wracamy do Boga, przepraszamy tych, których być może skrzywdziliśmy tą sytuacją i przyjmujemy to przebaczenie, przebaczamy sobie i rozpoczynamy na nowo życie. Następną taką rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, myślę, że to jest też bardzo ważne w czystości, żeby przyjąć też nie naszą wizję seksualności, ale Bożą wizję seksualności. I tutaj jest nam potrzebna pokora, żeby po prostu zgodzić się. No Panie Boże, zresztą chyba każdy z nas już na tyle gdzieś tam się uświnił, że tak to określę, że wie, że ta nasza wizja to prowadzi raczej do niczego dobrego, a ta Boża wizja prowadzi do szczęścia i do radości. Większość mężczyzn jest powołana do założenia rodziny, do małżeństwa. I Pan Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I mówi tak, dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją żoną, także staną się jednym ciałem. Dlatego większość z nas mężczyzn, zresztą wszyscy jesteśmy powołani do ojcostwa. Każdy mężczyzna jest powołany do ojcostwa. Tak jak już mówiłem na początku, czy tego duchowego, czy duchowego i też fizycznego ojcostwa. No, a żeby być ojcem, to trzeba mieć żonę. I co to ma wspólnego z seksualnością? A to, że właśnie ta nasza aktywność seksualna powinna być ukierunkowana na naszą przyszłą żonę, na małżeństwo, na życie, na ojcostwo, na dawanie życia. Pielęgnowanie życia. Czy to tego właśnie fizycznego, czy też tego duchowego. Następna ważna sprawa to jest, wydaje mi się, też to, że czystość nie jest celem samym sobie. Ale jest takim darem danym przez Boga, który uzdania nas do większej miłości, do głębszej miłości, do bycia jeszcze bliżej drugiego człowieka i Pana Boga. Gdybyśmy się tylko skoncentrowali na czystości, no to wydaje mi się, że byłoby to wykrzywienie pewne, ponieważ żylibyśmy tylko z taką świadomością, że to muszę to robić. Natomiast nie, czystość ma być tym darem, żeby iść w miłość, żeby kochać, żeby... Zresztą definicja czystości to jest jedna z definicji, to jest taka umiejętność, cnota, dzięki której człowiek panuje, kontroluje swoje pragnienia seksualne i mądrze nimi zarządzać, czyli mądrze je ukierunkowywać. Czyli posiadam swoją seksualność i mogę ją ukierunkować właśnie na małżeństwo, na żonę, albo na to właśnie duchowy aspekt ojcostwa, czyli na być ojcem, czyli tym, który daje życie innym osobom wokół nas. Tylko to, co mam, mogę dać. Jeżeli posiadam czystość, jestem wolny, uwolniony, żyję w czystości, to tą czystość mogę ofiarować mojej żonie czy komuś wokół mnie. I teraz, jeżeli mężczyzna wnosi do swojego małżeństwa brak kontroli nad swoją seksualnością, której nie wyćwiczył w okresie przed małżeństwem, to brudzi swoją żonę. Wcześniej brudzi narzeczoną, a później już małżeństwo też będzie brudził swoje dzieci, bo czego pragną dzieci? Dzieci pragną tego, żeby widzieć kochających się rodziców, którzy są jednym ciałem czyli realizują to, co Pan Bóg zamierzył dla małżeństwa. Teraz nieczystość niszczy relacje z żoną. Koncentrujemy się na sobie, na swoich pragnieniach i przez to nie możemy uszczęśliwić żony. Jeżeli jest żona wykorzystywana, no to wtedy, nawet przez męża, to wtedy po prostu ona traci do niego zaufanie, traci radość, traci oddanie i to się odbija na naszej relacji, a dzieci żyją wokół nas, obserwują to i też są nieszczęśliwe. I tutaj może takim doświadczeniem się podzielę mojego życia, bo też doświadczam tego i Pan Bóg też jakby oczyszcza to moje życie, bo też kiedy może na początku małżeństwa, kiedy to było jeszcze takie właśnie nieuregulowane, to po prostu właśnie traktowałem już instrumentalnie. Nie chciałem zaspokoić swojej potrzeby, bo to mi się należało. Nie jestem facetem, to potrzebuję zaspokoić swój popęd, nie? Często wbrew woli żony, bez jej zgody. Oczywiście ona spełniała swój obowiązek małżeński. Ale się okazywało, że później ona była zła, ona się źle czuła z tym. Ona po prostu nie otwierała się na mnie. No i była taka sytuacja, takie dziwne sytuacje. Potem jakoś Pan Bóg mi to pokazał, że trzeba przepraszać. I gdy mi się teraz, oczywiście też się zdarza taka sytuacja, że wykorzystam swoją żonę. Nie ma jakiejś takiej wspólnej decyzji, że teraz będziemy się na przykład kochać, czy coś takiego w tym względzie, ponieważ też no żyjemy w świecie. No i to jest takie, teraz jest coś takiego, że po prostu ona jest nieszczęśliwa, no to ja przepraszam ją, ja też się czuję źle z tym i przepraszam, proszę o przebaczenie i wracamy jak gdyby do takiego stanu dobrego. Natomiast kiedy rzeczywiście ta nasza relacja jest oparta na tym, na pragnieniu, na tym, że ja chcę jej coś dać, że chcę jej coś ofiarować, to wtedy ona jak gdyby skrzydeł dostaje i po prostu no to jest nie to samo. No żona jest no nie taka. Dlatego ważne jest, żeby tą czystość kontrolować nie tylko poza małżeństwem, ale właśnie też w małżeństwie, no i w narzeczeństwie. Ale żeby właśnie tak żyć, to do tego uzdolnił nas Chrystus. To jest Jego miłość, która jest zdolna właśnie zrezygnować z siebie, z swoich potrzeb, z swoich zachcianek, no bo Jezus też zrezygnował, poszedł na krzyż, dał się przybić na krzyżu. Aby nam służyć, aby nas wybawić. I my też jesteśmy właśnie powołani do tego, żeby służyć naszym żonom i też sprawiać, żeby one wzrastały, żeby one przez naszą służbę, naszą ofiarę stawały się coraz piękniejsze. I małżowie, miłujcie swoje żony, mówi święty Paweł w liście do Efezjan. Małżowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. Małżowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. My najczęściej z tego fragmentu bierzemy żony, bądźcie posłuszne swoim mężom. I wtedy, żony, bądźcie posłuszne swoim mężom, mówiliśmy to. A nie czytamy wcześniej. Małżowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. Wielkie wyzwanie, ale faceci są po to, żeby tym wyzwaniom sprostać. I co ciekawe, ja też ze swojego doświadczenia, co miałem w rzędzie, widzę, że czym bardziej ja się ofiaruję dla żony, dla domu, dla rodziny, dla córeczki, tym jest większa moja radość, tym jest większe moje spełnienie, tym więcej dostaję. Także to jest taki chrześcijański paradoks, że jeżeli się dajemy więcej, ofiarujemy więcej, to tak naprawdę dostaniemy więcej radości, więcej zadowolenia. Bo jeżeli widzimy, że nasza żona jest szczęśliwa, jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest szczęśliwe, bo ma kochających się rodziców, którzy sobie nawzajem służą, no to takiemu dziecku trzeba więcej dyszeć. Ono po prostu pryska radością. Yy. taki punkt jeszcze też mi się tutaj, nie wiem skąd, ale żyć w posłuszeństwie Bogu. Nie tylko słuchać, teoretyzować, ale dzień właśnie po dniu realizować to powołanie. To chyba dlatego, że jestem ostatnio teraz sierpień zachwycony Maryją. I jej pokorą, i jej posłuszeństwem, i jej czystością. Jakoś taką mam łaskę, że tak się przyglądam Maryi i zachwycam się po prostu. Jest, że nawet po takich sanktuariach jakoś tak teraz ostatnio sobie zdałem sprawę. I Maryja jest posłuszna i realizuje to, co Pan Bóg mówi. I teraz też to jest wyzwanie dla nas mężczyzn, że my się często skupiamy na jakimś teoretyzowaniu, na... Zresztą to jest też takie bardzo moje, nie? Teoretyzowaniu, na rozważaniu, na zastanawianiu się i czekamy i stoimy, że nie wiem, że Pan Bóg przyjdzie, że przyjdzie, że nie wszyscy jesteście w małżeństwie, to niektórzy też czekamy na kobietę, że przyjdzie jakaś, nagle się pojawi, to my mamy, po prostu jesteśmy powołani do tego, jeżeli rozpoznaliśmy, że mamy powołanie do małżeństwa, albo powołanie do kapłaństwa, albo do samotności, to wchodzimy w to powołanie mocno. Realizujmy to powołanie, to znaczy otwórzmy się na niego, idźmy w to, nie? Czyli jeżeli jestem powołany do małżeństwa, to otwieram się na kobietę. Nie tak, że ona patrzy, o tak, jest taka, ma spełnić wszystkie moje potrzeby, moje tam wymagania, tylko to jest ta kobieta, której ja chcę się oddać, ja chcę się poświęcić, ja chcę z nią żyć, ja chcę dla niej oddać życie i chcę, żeby ona przy mnie była piękna, żeby ona przy mnie doświadczyła Boga, doświadczyła Jezusa. I wchodzę w to. Trudno, nie wiem, co będzie, ufam, wchodzę. I to jest takie wezwanie do właśnie do wejścia w powołanie. Zresztą w kapłaństwo tak samo. Czy też bycie samotnym, ale idę w ojcostwo. Chcę, żeby wokół mnie było życie. Dzisiaj nawet na przykład, jak sobie patrzyłem, to też w Radiu Maryja słyszałem właśnie, był ten Dzięba ojciec i o nie ojciec Dzięba, tylko ten, który to pro-life.
Antoni Dzięba,
tak. I on właśnie mówił o życiu, że Bóg jest tym źródłem życia. I jest ojcem, nie? I życie. I tak sobie właśnie wyobraziłem taki piękny ten, że idę, a wokół mnie wszystko żyje, nie? I to jest mężczyzna, nie? Który przez Boga, przez Ojca dostaje taki niesamowity dar życia, że przez Jezusa, że przychodzi i wokół Niego, wokół tego wszystkiego, gdzie się pojawia, wszystko zaczyna żyć, tętnić życiem, nie? Ożywia to wszystko. Także bierzmy te powołania i realizujmy je w naszych właśnie rodzinach, szczególnie w naszych rodzinach, bo to jest nasze miejsce naszego powołania, miejscach pracy, w dalszej naszej rodzinie, rodzeństwa. A cel jest piękny. Cel jest piękny, ponieważ to jest radość naszego małżeństwa, radość rodziny, radość dzieci. No, powiem Wam szczerze, że mam taki czas teraz, że doświadczam tej radości właśnie mojej rodziny, mojej żony. Oczywiście trzeba bardzo czuwać i być czujnym, bo tak jak mówiłem, nieprzyjaciel krąży i trzeba trwać właśnie w Kościele. To jest też ważne, trwać w Kościele. Mamy tylu świętych, na których możemy się wzorować. Mamy Kościół, który jest tak wielkim darem. Eucharystię, która jest tak wielkim darem. Tylu właśnie wspaniałych ludzi, zaangażowanych. Tyle gazet, które możemy czytać. Tyle miejsc, rekolekcji, gdzie możemy czerpać. Niesamowity skarb czerpmy, bierzmy z tego wszystkiego. Mamy kapłanów, którzy nam pomagają, którzy nam sprowadzają Chrystusa. No i dla mężczyzn, którzy są w małżeństwie, ci, którzy chcą wejść w małżeństwo, żyjąc w czystości i właściwie ją ukierunkowując, tą czystość z Chrystusem, z Bogiem, będziemy na łożu naszej śmierci szczęśliwi, bo wypełnimy tą przysięgę małżeńską. Biorę Ciebie za żonę, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. I ta nasza żona będzie szczęśliwa, dzieci będą szczęśliwe i bo my potrafiliśmy właściwie panować nad sobą, nad swoją czystością, właściwie ją ukierunkować. Teraz zachęcam do podzielenia się w grupie tymi pytaniami, a później na adoracji chciałbym, żebyśmy, to jest taka moja propozycja, żebyśmy się jeszcze raz przyjrzeli tej naszym miejscu, naszym grzechom, naszej nieczystości. Bo na pewno ten czas, który tutaj spędziliśmy, te kilka tygodni, spowodował, że pewne rzeczy nam się ujawiły, pokazały. Zobaczmy to jeszcze raz. Jeszcze raz przeprośmy Boga za to. Jeszcze raz w sercu też przeprośmy tych, których skrzywdziliśmy. Potem być może też będzie taka okazja, my wszystkich możemy też przeprośmy, jak wrócimy. Żony, czy dziewczyny, czy... czy kogoś tam, nie wiem jeszcze. Przyjmijmy to przebaczenie Boga. Przebaczmy też sobie i tym, którzy nas skrzywdzili, bo też może my jesteśmy ofiarami też jakiegoś wykorzystania. No i przyjmijmy też błogosławieństwo od Chrystusa, do Ducha Świętego i podejmijmy to wyzwanie, podejmijmy to nasze powołanie z nowym takim oczyszczeniem, z nową taką energią, z dynamizmem, z tym, że Jezus jest z nami, On będzie nas wspierał, będzie nam błogosławił właśnie wtedy, kiedy my żyjemy w czystości, kiedy my wiemy, co mamy czynić. Myślę, że też ksiądz tak 10 minut przed końcem adoracji poprosilibyśmy księdza może takie błogosławieństwo indywidualne każdego z nas, najświętszym sakramentem. Każdy będzie mógł podejść, przyjąć to błogosławieństwo, to dotknięcie Chrystusa, który daje nam moc na ten najbliższy czas. A to myślę, że to w sercu każdy sobie coś takiego. Jeżeli też nie wiem, może taka mówić na coś publiczna, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Wyznać też jakieś nasze grzechy w taki moment, czy raczej to indywidualnie każdy.